Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda ma inicjatywę w zakresie zmiany konstytucji. Nie chce w tej kwestii narzucać czy zamykać dyskusji, ale chce wsłuchać się w głos obywateli i środowisk politycznych, powiedział zastępca szefa kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego chce, aby w 2018 roku przeprowadzone zostało w Polsce referendum dotyczące zmiany konstytucji. Wcześniej poprzedzić ma je poważna debata konstytucyjna z udziałem polskiego społeczeństwa. Prezydencki minister Paweł Mucha zaznaczył, że prezydent Andrzej Duda wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia referendum co do kierunków zmian, które są oczekiwane, co do treści Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to jak mówił, jest niewątpliwie nowum.
Tak jak podkreślają to wybitni prawnicy, stabilność prawa jest jedną z wartości, która jest związana ze stanowionym prawem, ale stabilność prawa nie jest wartością absolutną, nie jest wartością determinującą brak możliwości dokonywania zmian wtedy, kiedy te zmiany są konieczne, a w opinii pana prezydenta jesteśmy dzisiaj na takim etapie, że ta dyskusja powinna się toczyć tak, żeby wprowadzić odpowiednie zmiany, czy też wskazać te zakresy, które są dysfunkcyjne, a będą mogły być w nowym brzmieniu konstytucyjnym określone lepiej. Na pewno to będzie się toczyło w ramach dyskusji ekspertów w Pałacu Prezydenckim, w ramach dyskusji także pogłębionej z wszystkimi środowiskami, z obywatelami Rzeczypospolitej, z narodem.
Według prezydenta Andrzeja Dudy w zredagowanie pytań do referendum powinno być zaangażowanych wiele środowisk. Udział w dyskusji na temat zmian konstytucji zapowiada prawica Rzeczypospolitej. Według jej prezesa europosła Marka Jurka w obowiązującej ustawie zasadniczej brakuje m.in. zapisu dotyczącego ochrony życia. Na dialog w sprawie zmian otwarty jest też klub Kukiz 15. Nie popierają ich natomiast politycy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL-u oraz były prezydent Bronisław Komorowski. Istniała nie jedna, a dwie umowy dotyczące współpracy Polskiej Służby Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjską FSB. Okazuje się, że wciąż jest wiele niewyjaśnionych kwestii dotyczących kilkuletniej kooperacji pomiędzy służbami. Dzieliła się ona na trzy okresy i przez blisko rok odbywała się bez jakiejkolwiek umowy. Dopiero od 2011 roku rozpoczęła się formalna współpraca, której legalność bada obecnie prokuratura. O sprawie napisał jeden z tygodników. Poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, podkreślił, że sprawa współpracy służb staje się coraz większym problemem dla byłego premiera Donalda Tuska.
Bez wątpienia umowa z FSB nie powinna mieć miejsca. Obce mocarstwo, które ma bardzo wrogie nastawienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale również i do Polski jako członka NATO, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jeżeli potwierdzą się te informacje, to w moim przekonaniu jest to podstawa do tego, żeby wyciągnąć najpoważniejsze konsekwencje od osób, które decydowały o tym, czy taka umowa ma być podpisana. Mam tutaj na myśli Donalda Tuska. Mam na myśli również ministra Klicha i mam na myśli również ministra Tomasza Siemoniaka, bo to jest ta trójka, która jest bezpośrednio w moim przekonaniu odpowiedzialna za te kontakty.
Sprawę współpracy SKW z FSB bada obecnie prokuratura. Chodzi o możliwość przekroczenia uprawnień przez członków kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego wskutek podjęcia współpracy ze służbą obecnego państwa bez wymaganej zgody premiera. Jednym z przesłuchiwanych w tej sprawie był były premier Donald Tusk. W czwartek obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji premier Beata Szydło wzięła udział w gminnych obchodach tego święta w Skidzinie. Szefowa polskiego rządu dziękowała strażakom za ich służbę, wielkie serce oraz gotowość do działania i bycia pierwszymi tam, gdzie potrzeba pomocy. Życzyła im też, aby zawsze szczęśliwie wracali z akcji ratowniczych. 4 maja to dzień szczególnych ludzi, ludzi, którzy bez względu na czas i porę zawsze są gotowi nieść pomoc innym, mówiła premier Beata Szydło.
Cieszycie się największym szacunkiem społecznym, zasłużonym, ale też to jasno pokazuje, że właśnie strażak, druhowie strażacy, strażacy ochotnicy i strażacy zawodowi są przez wszystkich szanowani, bo wiedzą wszyscy, że zawsze mogą na was liczyć. Nigdy nie odmawiacie pomocy, zawsze jesteście wtedy, kiedy jest najtrudniej. Czy to powódź, czy to katastrofa budowlana, czy katastrofa drogowa, pożar. Zawsze pierwsi są strażacy.
Polsce w Państwowej Straży Pożarnej służbę pełni blisko 30 tysięcy strażaków. W 2016 roku jednostki PSP interweniowały ponad 446 tysięcy razy. Strażaków zawodowych wspierają strażacy ochotnicy. Oni również w czwartek obchodzili swoje święto. W Międzynarodowym Dniu Strażaka szef MSWiA Mariusz Błaszczak nagrodził i odznaczył strażaków, którzy wzięli udział w akcji ratowniczej w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. 8 kwietnia zawaliła się tam kamienica. Minister nagrodził ratowników i ich psy służbowe. Strażakom wręczył też awanse na wyższe stopnie służbowe, odznaki zasłużone dla ochrony przeciwpożarowej oraz wyróżnienia za długoletnią służbę. Zwracając się do strażaków, minister Mariusz Błaszczak zaznaczył, że ryzykując własne zdrowie i życie są gotowi pomagać tym, którzy tego potrzebują.
Gratuluję i dziękuję za akcję ratunkową w Świebodzicach. Za akcję, która pokazała, że Polska Straż Pożarna jest profesjonalna, że polscy strażacy są gotowi na poświęcenie, kiedy przychodzi im ratować życie ludzkie. Z panią premier byłem na miejscu, była na miejscu również pani minister Elżbieta Witek, była na miejscu pani minister Anna Zalewska, która mieszka w Świebodzicach. Widzieliśmy, że służba to nie jest puste hasło dla polskich strażaków pożarnych, że ryzykując własne zdrowie i życie jesteście państwo gotowi nieść pomoc innym, nieść pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują.
W uroczystości odbywającej się w MSWiA udział wzięli także m.in. szefowa gabinetu premier Beaty Szydło Elżbieta Witek, mieszkająca w Świebodzicach minister edukacji Anna Zalewska i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski. W katastrofie budowlanej w Świebodzicach zginęło 6 osób. Akcję ratunkową prowadzono niemal dobę. Brało w niej udział 229 ratowników. Wiceszef Komisji Europejskiej mówi o fundamentalnym zagrożeniu dla państwa prawa i straży zastosowaniem sankcji wobec Polski. Kolejne kontrowersyjne oskarżenia Fransa Timmermansa padły w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Die Zeit. Timmermansowi nie podoba się reforma sądownictwa w naszym kraju, która ma wpływać na niezależność. Według brukselskiego urzędnika jest to problem nie tylko dla praw człowieka w Polsce, ale także dla europejskiego rynku wewnętrznego. Kolejny raz pada w tym kontekście groźba zastosowania wobec naszego kraju artykułu 7 traktatu unijnego. To kolejne oskarżenia bez konkretów, powiedział poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Dodał, że do tego typu wypowiedzi przyczyniają się działania polskiej totalnej opozycji.
Jeżeli pan Timmermans uważa, że w Polsce reforma wymiaru sprawiedliwości prowadzona jest w taki sposób, że narusza standardy europejskie, to warto, ażeby te propozycje dotyczące reform w Polsce skonfrontował z tym, co już dziś w Holandii jest. Mało tego, z wnioskami o nominacje sędziowskie w Holandii to występuje minister sprawiedliwości. I my chcemy, żeby w tym zakresie nastąpiła reforma, ale nie aż tak daleko idąca jak w Holandii. Nie chcemy, żeby minister sprawiedliwości występował z wnioskiem o nominacje sędziowskie, tak jak w Holandii. My chcemy tylko, żeby był inny kształt Krajowej Rady Sądownictwa.
Timmermans powiedział, że Komisja Europejska nie może prowadzić sporu z Polską sama, dlatego chce zabiegać o zgodę Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. W maju miałaby się odbyć debata o Polsce z krajami członkowskimi w Radzie Ogólnej Unii Europejskiej. Do zastosowania artykułu 7 wobec jakiegoś kraju trzeba jednomyślności przywódców państw Unii Europejskiej. W czwartek w życie weszła nowelizacja ustawy wprowadzająca tak zwane sieci szpitali. Chodzi o zmiany w przepisach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zgodnie z nimi utworzony zostanie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń, czyli tak zwana sieć szpitali. Placówki znajdujące się w niej będą miały zagwarantowaną umowę z NFZ i zostaną podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia. Na funkcjonowanie systemu przeznaczonych będzie około 91% środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne. Poseł Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, podkreślił, że dzięki zmianie przepisów zakończy się kontraktowanie świadczeń medycznych bez patrzenia na jakość usług.
uznano, że w oparciu o mapę potrzeb zdrowotnych, patrząc jakie są placówki na tym terenie i chcąc zabezpieczyć te najważniejsze potrzeby zdrowotne pacjentów na danym terenie, w danym regionie, od tych rzeczy najprostszych po te nawet skomplikowane procedury, uznano, że tym szpitalom warto przydzielić, prowadzić się właśnie do sieci i zagwarantować im na 4 lata pewne finansowanie po to, aby mogło się rozwijać i żeby pacjent był bezpieczny. Natomiast te pozostałe nie będą w sieci, nie są skazane na upadek, jak próbowała opozycja zarzucać, będą podane normalnej procedurze konkursowej, tak jak to było od kilkunastu lat.
Nowelizacja ustawy o tak zwanej sieci szpitali została przyjęta przez Sejm pod koniec marca głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwne były wszystkie kluby opozycyjne. W połowie kwietnia ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. Pierwsze wykazy placówek zakwalifikowanych do sieci będą obowiązywały od 1 października bieżącego roku. Czwartek był również pierwszym dniem tegorocznych matur. Uczniowie ostatnich klas liceów i techników przystąpili do pisemnej części egzaminu z języka polskiego. Do części ustnej z języka ojczystego maturzyści przystąpią natomiast 8 maja. Wyniki egzaminów maturalnych są najważniejszym elementem rekrutacji na większości uczelni wyższych, podkreśla poseł Lech Sprawka z Sejmowej Komisji Edukacji.
Ponieważ jest to formuła egzaminu zewnętrznego, jak najbardziej wynik tej matury jest w miarę obiektywny i porównywalny na obszarze całego kraju. Oczywiście w specyficznych uczelniach można byłoby dopuszczać jakieś kierunkowe sprawdziany predyspozycji, natomiast jako ogólna zasada rekrutacji jak najbardziej. Jeśli chodzi o zdawalność na egzaminie maturalnym, tutaj jakichś wielkich różnic w poszczególnych latach nie widzimy. Zmiany w organizacji matury, na przykład w zakresie języka polskiego, tutaj jakichś istotnych zmian nie wprowadziły. Natomiast istotną zmianą jest wynik matury po wprowadzeniu obowiązkowej matury z matematyki.
Życzenia powodzenia dla maturzystów zamieszczono na twitterowych profilach Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Premiera oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Premier Beata Szydło złożyła je w klipie nagranym na tle budynku liceum, w którym się uczyła. W piątek egzamin dojrzałości młodzi będą pisać z matematyki. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja, ustna zakończy się z kolei 26 maja. Były to wiadomości w Radiu Maryja.